Obywatelstwo informacyjne. 2 marca 2010.00. Kiedy Donald Tusk zaobserwował reakcję internetowych forów na pomysł blokowania niegrzecznych stron, zadziałał zgodnie z zasadami marketingu politycznego. Zorganizował spotkanie, bo pojawiła się luka pomiędzy wiedzą i kompetencjami rządowych legislatorów a doświadczeniem rosnącego elektoratu internautów. Dyskusja premiera z blogerami i przedstawicielami aktywnych w internecie organizacji pozarządowych była czymś więcej niż okazją do wyjaśnienia stanowisk. Dodatkowy czas na rozmowę o granicach wolności w internecie powoduje, że fani wirtualnego hazardu uzyskali chwilową dyspensę, ale ciekawsza jest propozycja utworzenia nowej grupy inicjatywnej, która pomoże ustalić zasady funkcjonowania stałej, internetowej platformy konsultowania rządowych projektów. W ten sposób urzędnicy premiera potwierdzają, że dotychczasowe narzędzia debaty politycznej nie dają okazji do zaangażowania części zainteresowanych, a próby zapanowania prawnego nad problematyką stosowania technologii informacyjnych w różnych dziedzinach życia okazują się ostatnio zbyt często nieudane, a przez to potencjalnie kosztowne politycznie. S. 158398. Konstytucja analogowa. Warunki rozwoju technologii informacyjnych. Internet, społeczeństwo informacyjne, czy też trochę pustawe hasło. Informatyzacja to przykłady problemów, które w polityce rządu i legislacji mają charakter horyzontalny. Dotyczą wszystkich działów administracji, ale dotąd nie wypracowano właściwej płaszczyzny dokonywania rozstrzygnięć. Gdy w rządzie pojawia się zagadnienie na styku kompetencji różnych ministrów, to się go przypisuje jednemu z nich lub powołuje się zespół międzyresortowy. Oba rozwiązania mają istotne wady. Jeżeli stworzylibyśmy samodzielne Ministerstwo Informatyzacji lub Społeczeństwa Informacyjnego, to taki minister zorganizuje wprawdzie grupę ekspertów, ale nie może skutecznie wejść w codzienne kompetencje innych ministrów, tym bardziej im czegoś narzucić. Czy może dlatego informatyzację umieszczono w resorcie siłowym? MSFIA, sama informatyzacja to jednak bardzo specyficzna grupa projektów nastawionych na usprawnienie administracji. Jeżeli z braku innego pomysłu dopisano nominalnie do informatyzacji problematykę społeczeństwa informacyjnego, to brak oficjalnej reakcji MSFIA na pomysł rejestru stron niedozwolonych znamionował typowy międzyresortowy podział. Rejestr miał zorganizować prezes UKE, nadzorowany przez innego ministra infrastruktury. Z kolei rządowy zespół międzyresortowy to twór w miarę dobry do rozwiązania konkretnego problemu, ale nieskuteczny w sprawach ogólnych, wymagających stałej obsługi administracyjnej i analitycznej oraz zdolności rozpisywania odpowiedzialności na poszczególnych ministrów. Wykazujący się i tak nietypową aktywnością wobec innych podmiotów i zagadnień zespół międzyresortowy do spraw programu Cyfrowa Polska to przykład takiej właśnie sytuacji. Można tą metodą przeprowadzić przez uzgodnienia międzyresortowe ustawę o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych, ale zadowalające rozwiązanie problemu cyfryzacji mediów jest trudniejsze, bo zahacza o kompetencje całkowicie niezależnej od rządu Krajowej Rady. W poprzednim rządzie utworzono wysoko umocowany Komitet Rady Ministrów do spraw łączności i informatyki, ale on też nie jest w stanie działać zamiast ministerstw. Jego istnienie dawało nadzieję na postęp tylko przez pierwsze 2 czy 3 posiedzenia, kiedy rządził nim apodyktyczny wicepremier Ludwik Dorn, mający odwagę narzucać ministrom zadania i ich dyscyplinować. Kiedy Dorn został marszałkiem Sejmu, komitet stał się miejscem klepania na dalszą drogę licznych ustaw i rozporządzeń, w których pojawiało się przynajmniej raz słowo informatyka lub komputer. Problemy horyzontalne w biznesie rozwiązuje się przez budżety zadaniowe i nowe sposoby zarządzania macierzowego. Podstawy struktury administracji rządowej są określone przez konstytucję. Na pewno warto je w trakcie nadchodzącej debaty konstytucyjnej ponownie przedyskutować. S. 158399. Własność prawa. Biblia biurokratów. KPA. Całkowicie anachronicznie utwierdza urzędników w przekonaniu, że petent powinien dowieść swojego interesu prawnego, by uczestniczyć w rozprawie administracyjnej, a na dodatek najlepiej, aby przyszedł do urzędu w imieniu oficjalnie zarejestrowanej, reprezentatywnej organizacji, stowarzyszenia, izby gospodarczej. Słuszną irytację zaawansowanych użytkowników technologii informacyjnych budzi monopolizowanie przez biurokratów legislacji i polityki. W czasach, kiedy w codziennych, życiowych rozstrzygnięciach tak często pomocne są zasoby informacyjne i serwisy internetowe, nie sposób tego zrozumieć. Postulat poprawy przejrzystości procesu przygotowania ustaw na wczesnym etapie, kiedy tworzy się je w rządzie, nie musi oznaczać, że każdy chce i potrafi je zrozumieć, sensownie komentować i ma na to czas. Chodzi raczej o to, by nie gubić tych, którzy mogą wnieść coś wartościowego do debaty społecznej. Natomiast uczestniczenie rozumieją inaczej niż organizowanie się w partie, profesjonalne grupy lobbystyczne czy okazywanie legitymacji organizacyjnej. W procesie tworzenia prawa zbyt często możemy zauważyć, że argumenty za nowymi rozwiązaniami są używane instrumentalnie przez grupy interesów, którym chodzi o coś zupełnie innego. Tak może być z tą nieszczęsną pedofilią dopisaną do ustawy hazardowej, blokowaniem hazardu oferowanego online z zagranicy, odcinaniem od internetu osób ściągających muzykę, zakazem stawiania nowych radiowych stacji bazowych w uzdrowiskach, wprowadzeniem sądowej rejestracji stron internetowych, a nawet walką z uprawnieniami policji w imię wolności. Przykłady ściemniania intencji poprzez nośne medialnie, ale odległe od meritum argumenty można mnożyć we wszystkich dziedzinach. Zanim rozstrzygniemy wszystkie społeczne i kulturowe problemy oraz uzgodnimy, jak stłumić w internecie rzeczywiste lub domniemane złote, zanim zaproponujemy założenia techniczne zinformatyzowania wszystkiego, zróbmy na razie coś prostego. Wykorzystajmy kapitał społeczny, publikując na stronach rządowych założenia, analizy i dokumenty robocze na wszystkich etapach prac legislacyjnych, ukazując bieżące przesłanki proponowanych rozwiązań. Kluczowe jest, by była to komunikacja interaktywna i uwierzytelniona, wskazująca prawdziwych autorów i przybliżająca przesłanki, jakimi się kierują autorzy. Trudno się dziwić, że mechanizm konsultacji publicznych też staje się polem dyskusji. Niektórzy pytają, ile będzie kosztować ta nowa zabawka i czy trzeba wybrać nową platformę technologiczną. Zawsze też można odpowiedzieć pytaniem, ile nas będzie kosztować brak okazji do otwartej dyskusji.